Czym chciałem się, kochani, z wami dzisiaj podzielić? Chodziło to tak pół tygodnia za mną. Z oczekiwaniami chciałem się z wami się podzielić. Oczekiwania, jakie towarzyszą naszym życiom. Jest to taki szeroki zakres tego właśnie, jeśli chodzi o oczekiwania. Nie jesteśmy... Sami mamy jakieś oczekiwania względem wielu rzeczy, ale też i jesteśmy też i sami konfrontowani z tym, że ktoś ma jakieś oczekiwania względem nas. Otóż chciałem tak zacząć od tego, myślę, co jest dla nas jako wierzących najważniejsze. Jest to to, jakie oczekiwania ma nasz Bóg Ojciec względem nas. A i to chciałem też i podzielić. Jakie oczekiwania, jakie Bóg ma względem każdego z nas indywidualnie. Nie, oczekiwania, jakie Bóg ma względem Kościoła. Nie, i oczekiwania, jakie Bóg ma względem świata. Bo takie są. Takie po prostu wiemy, że są. Są te wszystkie trzy pola. Otóż myślę, że największym oczekiwaniem, jakie... Wiecie, to jest, ja będę używał tego sformułowania oczekiwanie, nie? Ale będziecie mogli folgować, o co chodzi. Otóż w Jana 13:24 czytamy o największym przykazaniu. Może niektórzy z was zdają to na pamięć. Jakie jest największe przykazanie? Naprawdę ma napisane właściwie? Nie. Tak. Macie napisane. Nowe przykazaniem daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Największe przykazanie też w innym fragmencie Jezus mówi, jest, aby miłować Boga z całego serca swego, z wszystkich sił, z wszystkich myśli i bliźniego swego, jak właśnie jak siebie samego. I to jest, myślę, że to jest podstawne, największe oczekiwanie, jakie wymagania, jakie Bóg ma względem każdego z nas. Abyśmy Jego stawiali na pierwszym miejscu. Te przykazanie, o którym mówi Jezus, mówi z wszystkich sił, z wszystkich myśli. Tak, z całego serca, nie? Nie tylko jakiejś części, nie czasami, nie tylko zawsze z całego serca. I zawsze z wszystkich myśli. Krótko podkreślić, tych Bóg chce nas całych. Zawsze i wszystkiego od nas. I to jest oczekiwanie, jakie Bóg ma względem każdego z nas indywidualnie. Druga taka to część jest to, jakie są Boże oczekiwania względem Kościoła. Prześledźmy trochę pismo. Otóż to teraz kolejność, jaka mam, jest dowolna. To nie jest teraz hierarchiczna jakaś. Nie wiem, pierwszy list Jana, drugi rozdział i wersety 3-6. Czytamy: a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Jezus tutaj właśnie mówi, jest to list też do Kościoła, że oczekuje posłuszeństwa Jego przykazaniom. Nie, jak już to największe przykazanie właśnie, to na początku, co mówiliśmy, to i całość Bożego przykazania, wszystko, co się kryje, oczekuje Bóg, aby je być posłusznym im. I czytamy tutaj szósty werset. Nie wiem, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Czyli jeśli chcemy wiedzieć, jak wygląda posłuszeństwo względem praw Bożych, to musimy patrzeć na to, jak Jezus był posłuszny prawu Bożemu, jak Jezus żył. I aby pójść krok wcześniej, aby wiedzieć, jak Jezus był posłuszny, co musimy znać, co musimy wiedzieć. Czyli musimy znać osobę Jezusa Chrystusa. Musimy Jego znać. Musimy wiedzieć, dlaczego był taki, jaki, albo dlaczego żył tak, jak żył. Dlaczego tak postępował, a nie inaczej. Dlaczego tak odpowiadał, dlaczego tak mówił, jak mówił. I po prostu znać Jego jak osobę. Wiecie, nie znać tylko tego, co mówił. Wiecie, bo to jest często doświadczenie, jakie ludzie mają, gdy czytają pisma ludzi, którzy dawno nie żyją. Ludzie, gdy czytają pisma ludzi, którzy dawno nie żyją, to mają tylko to, co jest napisane. A my mamy, co jest napisane i mamy tego, co to pisał, osobę żywą, żyjącą. Ponieważ Jezus żyje dalej. Nie musimy się tego zastanawiać, co autor chciał, może chciał powiedzieć, a może nie. Tylko możemy bezpośrednio się tego autora zapytać. W Ozeasza 6,6 czytamy: miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. To jest to, co się kryje też i pokrywa z największym przykazaniem. Bóg oczekuje tego właśnie, aby nasze życie było oparte na miłości do Niego. Wiecie, że jak młody człowiek jest zakochany, co wszystko potrafi zrobić dla osoby obdarzonej zakochaniem. Nie? I czasami może sobie też już sami tłumaczymy, że no zakochanie to tam mija, ważniejsza jest miłość. I przez to usprawiedliwiamy naszą niewiarę, niewierność. Wiecie, zakochany jest szalony, robi różne rzeczy, nie? A kochający, jak już jest miłość, to już jest taka bardziej ugruntowana, taka uziemiona. I w ten sposób czasami usprawiedliwiamy naszą brak naszej głębokiej miłości do naszego Pana. Pierwszy list Piotra mówi 1,16, to jest krótkie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I to jest cytat też z wielu miejsc Starego Testamentu. Patrząc na ten, co znaczy słowo święty, znaczy czysty. Czysty, najczystszy. Nie? Więc z pewnością też sami często z tym spotkaliście, może nie często, ale spotkaliście się już z tym, gdzie grzech, gdzie święty oznaczy oddzielony od grzechu. Otóż jeśli spojrzymy na istotę Boga, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, wiemy, że Bóg był już zawsze święty. Był święty, jest i zawsze będzie święty. Grzech kiedyś przyszedł na ziemię. Nie był pewien czas, że przyszedł grzech na ziemię. Był pewien moment w czasie, kiedy aniołowie zbuntowali się względem Boga. A Bóg już przed tym był cały czas święty. Czyli święty nie znaczy tylko oddzielony od grzechu. Bo Bóg był już święty nawet bez grzechu, od którego mógł być oddzielony. I żadnego grzechu nie było, a on już był święty. Czyli Bóg był zawsze osobą czystą, po prostu najczystszą. I tego Bóg też oczekuje od nas, abyśmy my byli czyści. Abyśmy my byli Jemu czyści. Jak teraz mi się przypomniało, jak czytamy na końcu listu Judy, gdzie jest 23 werset, gdzie jest: wyrywając ognia, ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Bóg brzydzi się grzechem i to ma być też i częścią naszej natury. Brzydzić się grzechem. Mieć wstręt do grzechu. Nawet nie być neutralnym względem grzechu. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 3 wersety. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wersety 1-3 czytamy: ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Było życie, które prowadziliśmy i to powinno zostać właśnie na słowie, na czasie przeszłym. Prowadziliśmy życie, które już nie prowadzimy. Tego Bóg od nas oczekuje, abyśmy prowadzili inne życie. Ponieważ Bóg nie zmienił tylko starego życia, nie wyczyścił tylko starego życia. Nie tylko uzupełni jakieś luki w naszym życiu, gdzieś czegoś brakowało, tylko dostaliśmy nowe życie. A nowe znaczy się nie na nowo oczyszczone do starego, do grzechu, tylko do nowych rzeczy. Wiecie, można by powiedzieć, że człowiek żył w tej nieprawości, żył w grzechu i tak już zniszczony jest. I Bóg daje nowe życie, że masz to nowe siły, żeby znowuż od początku niszczyć. Tylko Bóg dał nowe życie, aby żyć wedle Jego myśli, Jego woli. W liście do Efezjan 2:10 czytamy: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg przygotował dobre uczynki, abyśmy w nich mogli chodzić. Bóg chce, abyśmy dobre rzeczy czynili. Jak jest napisane w jednym miejscu, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Wiecie, kiedy mówimy o dobrych rzeczach, nie mówimy o rzeczach tylko w oczach ludzkich jako dobrych. Jesteśmy wśród nas, znających Pana, i wiem, że dobre, kiedy mówimy o dobrych, to o tych takich, co Bóg uważa za dobre. Nie, co przynosi, co Jemu najpierw przynosi chwałę. Nie, co jest które czynimy dlatego, bo Pana kochamy. Nie dlatego, bo chcemy się jakoś podbudować i coś dobrego uczynić. Wiecie, po niemiecku się mówi każdego dnia dobry uczynek. Nie, także to trochę uspokaja sumienie, tylko dlatego, bo mamy nowe życie, nowa natura. I w tym nowym życiu przygotował Bóg dobre rzeczy, które mamy czynić, których mamy chodzić. Tego Bóg od nas oczekuje. Czyli Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy mieli nowe życie i żyli tylko dla siebie. Gdyż do tej pory żyliśmy tylko dla siebie. A teraz już nie żyję ja, tylko żyje we mnie Pan. Jak tą pieśń też śpiewaliśmy ostatnio. Jak zostaniemy w liście do Efezjan, wersety 20-22 tego samego rozdziału drugiego. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Czytamy tu o pewnej budowli, która tu jest budowana, gdzie wiemy, że tym kamieniem węgielnym podstawą jest Chrystus. Że dalej tu jest napisany fundament, ale wiemy, że mury są budowane ze Słowa Bożego, z nauki Bożej. I budowana jest Boży przybytek, Boża świątynia jest budowana. Nie, jak w liście do Koryntian jest napisane, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I to jest mówione nie do jednego człowieka, tylko jest to mówione do Kościoła, do społeczności. My jako społeczność jesteśmy świątynią Bożą. I świątynia Boża jest budowana na fundamencie Chrystusa, na fundamencie nauki apostolskiej i poprzez Kościół. Jak otworzycie 1 Koryntian 14 rozdział i 14 rozdział werset 26 czytamy: Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Otóż Bóg oczekuje od nas, abyśmy się nawzajem budowali. Nie ma kościoła zbudowanego na fundamencie Chrystusa, zbudowanym na nauce apostolskiej i istniejącej z jednego członka. Ponieważ ten jeden członek nie będzie się nawzajem. Jeden członek nie może się nawzajem budować. Nie ma samodzielnych kościołów, pojedynczych osób. Czytamy o tym, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy brali bierny udział w budowaniu Jego przybytku. Aktywny, przepraszam. My jesteśmy też tą częścią, mamy się nawzajem budować, pokrzepiać, wspierać. To jest coś, co, przepraszam, Pan od nas oczekuje. W kazaniu Jezusa na górze Jezus mówi: modli się, abyśmy do Ojca, abyśmy byli jedno. Modli się o Kościół, wiemy. Aby Kościół był jednością. Też w innym fragmencie jest też mówi Jezus, abyśmy wszyscy byli jednej myśli. myśli Chrystusowej. Nie, Efezjan 4 rozdział, wersety 1-7. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. W wielu, wielu miejscach Bóg nawołuje do jedności Kościoła. Bóg już nawoływał w Starym Przymierzu Izrael, aby byli jak jeden mąż. To już nie było po Bożej myśli, ale jak na górze, pod górą Syna było, gdzie musiało tam kilka tysięcy zginąć, którzy poszli za ten, byli przeciwko Panu. Nie, to, gdzie kiedyś podzielił Izrael na Izrael i na Judę. To wszystko nie było po myśli Bożej, bo chciał, aby była jedność w Jego ludzie. I Bóg tak samo chce, aby dzisiaj była jedność w Jego Kościele. Wiemy, nie mówimy o niezdrowej ekumenii. Nie mówimy o tym, żeby coś tam odsłonić na bok. Ważne, żebyśmy mówili o tym, co nas łączy. Ale Bóg chce, aby w Jego Kościele była jedność. Nie, w jednym ciele jeden duch. Wiem, jak człowiek jest zdrowy, to ma jedno usposobienie. Nie jest dzisiaj tutaj taki, jak gdzieś indziej jest inny. Nie ma dwóch nic. Nie, wiemy, że jak ktoś ma dwie, trzy różne osobowości w sobie, to wiem, że to jest nazywane chorobą, schizofrenią. Nie, że to nie jest zdrowy stan człowieka. Nie, dlatego też i Bóg nie chce, aby jego kościół był chory na schizofrenię. Nie, tylko aby była jeden duch, jedna myśl, jeden Pan. Skoro mamy, jak to Czesław też i mówił, ty mówiłeś podaże na początku, to ten jeden duch, który też i przyszedł, ten jeden zesłany, nie, to Zygmunt mówi, przepraszam. Nie, ten jeden duch, który przyszedł, który też i przypomina na nauki Chrystusa Jezusa, no to przychodzi do wszystkich ten sam jeden duch. Nie. I przypomina te same rzeczy. Bo tak jak mówiliśmy przedtem, autor żyje nadal. W Ewangelii Jana 15:16 czytamy. Ewangelia Jana 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, owoc trwały. Owoc, który jest stale. Nie wiemy jak... Nie jabłko, które za chwilę zgnije, które robak pożre. Nie, tylko owoc, który cały czas jest. Nie, kto z was zna się troszeczkę na ogrodach, na drzewach owocowych. Jest tak, że drzewo, krzewy owocowe w jednym roku wydawają mniej owoców, w drugim roku może wydać więcej owoców. Nie, ale zawsze będzie wydawać ten sam owoc. Nie, gdzie w tym roku jabłoń, jeśli urodzi 10 jabłek, a w przyszłym roku 20, to będą dalej jabłka, a nie gruszki. Następny rok może być znowuż inaczej. Ale będzie zawsze wydawać właściwy owoc. Owoc będzie zawsze taki, jaki jest krzew, jakie jest drzewo. Nie, a my wiemy o sobie, że jesteśmy wszczepieni do krzewu winorośli Bożej. Nie, Boże drzewo, jesteśmy zasadzeni i jak mówi Psalm pierwszy, też i błogosławiony mąż, który zasadzony jest nad rzeką wody żywej, parafrazując. Jeśli czerpiemy nasze soki od Pana, jeśli jesteśmy zakorzenieni w Panu, to możemy tylko owoce wydawać takie, jak On wydawał. Jednego roku mniej, drugiego roku więcej, ale owoce będziemy wydawali. Bo wiemy o tym, że Pan jest dobrym ogrodnikiem, który się troszczy o swój kościół, o swój ogród. Efezjan 4, 13, 15 czytamy. 13 do 15, Efezjan 4, 13 do 15. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i już unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Bóg chce, abyśmy wzrastali w Nim. Nie, aby nasze myślenie, sposób, tok myślenia się zmienił. Nie, o czym czytamy to w Rzymian 12:2, że nasze myślenie musi być w pełni odnowione. Prowadzimy nowe życie. To jest sposób życia, jest inny. I w tym życiu mamy wzrastać. Być coraz bardziej stabilniejsi. Wydawać właściwy owoc we właściwym czasie. W serdeczności najważniejszą rzeczą, jedną z najważniejszych rzeczy, której jaki Bóg od nas oczekuje, jest w Rzymian 8:29. Po tych, których przedtem znał, przeznaczy właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. To są oczekiwania Boże względem nas. Abyśmy byli podobniejsi do Syna Jego, do Jezusa Chrystusa. Żebyśmy Jego przypominali. Żebyśmy byli, żyli jak On. Mówili jak On. Czynili to, co Jezus czynił. Tak samo myśleli. Tak patrzyli na Boga, Ojca. Tak patrzyli na siebie nawzajem. I tak patrzyli na ten grzeszny świat. Jak Jezus. A że mówiliśmy troszeczkę o tym, co Bóg od nas indywidualnie oczekuje, właśnie to największe przykazanie o tym, co Bóg oczekuje od Kościoła, jak właśnie posłuszeństwo, miłość, uświęcanie się, chodzenie w dobrych uczynkach, budowanie się nawzajem, o jedności, o wydawaniu owocu, o wzrastaniu i o podobieństwie do obrazu Chrystusa. I Boże oczekiwania względem świata są ujęte tylko w jednym miejscu. Czytamy 1 Tymoteusza 2:4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest to, co Bóg oczekuje tego. To jest to, co Bóg pragnie dla świata. Gdzie wiemy, że ani piekła Bóg nie przygotował dla świata, ani jezioro ogniste, to nie jest wszystko do świata przygotowane. Tam tylko zbuntowani aniołowie mieli wylądować. Ale no, po prostu wiemy, jaka jest niestety realność, jaka jest rzeczywistość. Ale to nie jest Boży plan, to nie jest to, co Bóg chce. Bóg chce, pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Dlatego dla wszystkich dzisiaj jest łaska. Mówiliśmy o tym, czego Bóg oczekuje od nas, od Kościoła, od świata. I teraz przejdźmy na drugą stronę medalu. Czego my oczekujemy? Czego my oczekujemy nawet od siebie samych? Jest taki polski hymn, polska pieśń. Chcę podobny do Ciebie być. Nie wiem, czy to znacie, pamiętacie, to krótki taki refren. Jeśli tak jest wołanie naszego serca, dla naszego życia, to się absolutnie pokrywa z tym, co Bóg dla nas chce. Bo Bóg chce, abyśmy byli podobni do Chrystusa. Jeśli jest pieśń naszego życia, chcę do Ciebie być podobny. Chcę być jak Ty. Nie chcę być jak On, ona, tylko chcę być jak Jezus. Konsekwencją tego jest, musimy szukać, jaki jest Jezus. I musimy Go pytać, a On nas z pewnością nam pokaże, bo zgadza się to absolutnie z Jego wolą. Nie musimy się modlić, jeśli chcesz, uczyń mnie podobniejszym do Jezusa. Bo to jest absolutnie Jego wolą, abyśmy byli podobniejsi do Jezusa Chrystusa. I On to na pewno chce, bo chciał to przed nami. Zanim my chcieliśmy, On to już chciał. Większe problemy czasami powstają z tego, czego my oczekujemy od brata i od siostry. Dla siebie oczekujemy, abyśmy byli podobni do Chrystusa. Dla siebie oczekujemy podobieństwa do Chrystusa, że chcemy tego też. Czy to jest to samo, czego oczekujemy, czego pragniemy dla brata i siostry? Aby ona był podobniejszy do Chrystusa? Czy aby ona był podobniejszy do mnie? Żeby zrobił tak samo jak ja, coś zrobił, albo czegoś nie zrobił, żeby chciał tego samego co ja, albo tego co ja, albo nie chciał czegoś, żeby lubił to co ja, lub nie lubił tego co ja nie lubię. Czego pragniemy i oczekujemy dla naszych braci i sióstr? Od braci i siostry oczekujemy często, aby nas budowali, abyśmy byli zbudowani. Ale jest to taki, to nie jest droga jednego kierunku, to nie jest jednokierunkowa droga. Ponieważ jak to przedtem czytaliśmy, wola Boża jest do Kościoła, aby się budował. Czyli to jest coś, co też i my powinniśmy oczekiwać od brata i siostry, wiedząc, że brat i siostra tego samego ode mnie oczekuje. Budujmy się nawzajem. Taka jedna pieśń w Polsce była kiedyś: stójmy razem, bo w jedności siła. Zapisałem sobie takie stwierdzenie, mam nadzieję, że dobrze to wyjaśnię. Bóg chce, abyśmy byli podobni do Chrystusa, ale jednak, ja teraz tak powiem najpierw hasło i zaraz wytłumaczę, jedność w różnorodności. Jeśli to odrozumiecie od razu, to nie muszę się rozkręcać. Bóg nie chce, abyśmy byli kopiami jeden drugiego. Nie musimy być wszyscy jednakowi. Jeden będzie lubił zielony, drugi będzie lubił czerwony. Jeden będzie lubił ten rodzaj muzyki, drugi inny rodzaj muzyki. Po prostu będą różne rzeczy, na których będziemy się różnili. Ale będą rzeczy, które nas łączą. Jak to jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa. Fundament naszej wiary. Jak oczekiwania, jakie Bóg ma względem każdego z nas. I kiedy mówimy o rzeczach, które nas różnią, to musimy powiedzieć, tu jest jedna lewa granica Chrystusa, tu jest prawa granica Chrystusa. Nie? Tego, jaki jest Jezus. I w tych granicach musimy się poruszać. Nie poza jedną granicę, nie poza drugą granicę. Ale w ramach tych granic chrystusowych możemy być i tak różni w niektórych rzeczach. Najważniejsze jest, kochani, to, abyśmy oczekiwali od brata i siostry, aby abym ja pomógł jej i jemu być podobnym do Chrystusa Jezusa. To jest to, czego mamy pragnąć, oczekiwać dla naszego brata i siostry, dla nich chcieć. Pomóc mu być podobniejszym Chrystusowi. To jest, powinno być nasze też pragnienie dla brata i siostry. Nie? Żeby pomóc mu, pomóc jej być podobniejszym do Chrystusa. Nie aby był podobniejszy do mnie, bo to byłoby niedobre, ale do Chrystusa Jezusa. Często czytamy z Pisma, jak Jezus o sobie sam mówi, że przyszedł, aby służyć. Nie? Gdzie Jezus mógł przecież przyjść z wielkim majestatem, mógł naprawdę utworzyć już 4 królestwo. Gdyby chciały, mógł tak zrobić. Ale przyszedł służyć. I to jest to, czego żąda też i od nas, abyśmy sobie nawzajem usługiwali. I to jest ważne, kochani, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, to, że potrzebujemy siebie nawzajem. Ale też, że jesteśmy zobowiązani jeden względem drugiego. Że jesteśmy jednym kościołem, który aktywnie żyje, który aktywnie powinien dążyć do wzrostu, do jedności, do tego wszystkiego. Kończąc tym słowem, jeśli pieśń naszego serca będzie podobieństwo do Chrystusa Jezusa, to wiemy, że Bóg to w naszym życiu uczyni, bo jest to Jego wola. Amen.